Na Jan Mayen byliśmy 4. jachtem w tym roku. I to Kotor Mit byliśmy chyba 4. czy 5. jachtem w sezonie. Tak naprawdę ich sezon trwa zaledwie 3-4 tygodnie, więc było aż 5 jachtów, więc oni mówią tak, dużo żeglarzy. Raz nam się zdarzyło, że w tym fiordzie mignął nam cień jakiegoś jachtu, minęliśmy się i to już było wielkie święto.
Dobry wieczór, Anna Rębas. Gdy szuka się lodowej granicy Spitsbergenu, trzeba pożeglować w rejony, gdzie stale obecny jest pak lodowy. Na pływających krach napotkać można stada fok i polarne niedźwiedzie. A uczestników czekają trudne warunki żeglugi polarnej, przepiękne pejzaże i unikalna dzika przyroda. Kapitan Maciej Sotkiewicz z Tczewa zamierzał w tym roku pobić żeglarski rekord i popłynąć na północ dalej niż ktokolwiek inny do tej pory. Niestety lód uniemożliwił wykonanie takiej trasy. Podróż ekipy Sextant Expedition Team odbywała się pod hasłem Lodowe Krainy 2014. Zakończyła się przed miesiącem, może bez rekordu, ale z jakimi wrażeniami?
Tak, w zeszłym roku też byliśmy w Arktyce i w przyszłym roku też planujemy być w Arktyce. Prawda jest taka, że zakochaliśmy się w tamtych terenach. Nie ma tam tłoku, nie ma tam turystów. Jesteśmy witani jak tacy przybysze, powiedzmy, a nie jak kolejny autokar z kolejną wycieczką. Więc myślę, że warto tam jeździć po prostu, warto tam pływać. W zeszłym roku popłynęliśmy w rosyjską Arktykę i tak naprawdę tego lodu tam nie było, znaczy inaczej, ten epizod z lodem trwał bardzo krótko. Była długa wyprawa przez wody wewnętrzne Rosji po to, żeby spędzić parę dni gdzieś pomiędzy lodem przy archipelagu ziemi Franciszka Józefa. Z kolei lodu było niedużo, ale za to spektakularny sukces, rekord polskiego żeglarstwa polarnego.
Wyprawa kapitana Maćka Sotkiewicza trwała 134 dni. Podzielono ją na 8 etapów. Kapitanowie zmieniali się podczas wyprawy. Łącznie wzięło w niej udział 80 osób. Przez norweskie fiordy jacht poprowadził kapitan Tomasz Adamczyk. Wcześniej za sterem stali m.in. kapitanowie Dariusz Zuber i Tomasz Kulawik. Dowódca wyprawy, kapitan Maciej Sotkiewicz, stał na kapitańskim mostku na najtrudniejszym etapie w lodach Arktyki.
W tym roku obyło się bez rekordu, bo lodu w Arktyce było dużo, dużo więcej, więc jakby to globalne ocieplenie, niby wszyscy o nim mówią, natomiast w tym roku w Arktyce nie było go ewidentnie widać. Było wręcz ekstremum takie lodowe. Z ostatnich 20 lat nigdy nie zostało tak dużo lodu, lód nigdy nie został tak, że na całe lato został przy Spitsbergenie. Natomiast ta wyprawa obfitowała właśnie za to bardzo dużo lodu, ponieważ postanowiliśmy sobie w ciągu jednego sezonu odwiedzić wszystkie miejsca, wszystkie najciekawsze miejsca w europejskiej części Arktyki. Czyli byliśmy na Islandii, byliśmy dwukrotnie w dwóch jakby takich skupiskach osad inuickich na wschodnim wybrzeżu Grenlandii. A czy spotkaliśmy tam Polaków? Nie, nie spotkaliśmy. Znaczy na Spitsbergenie tak, na Spitsbergenie mieszka paru Polaków, pracuje paru Polaków. Mamy 4 stacje polarne polskie, jedną całoroczną, 3-letnie. Natomiast na Grenlandii nie spotkaliśmy żadnego Polaka. Mało tego, Inuici nie wiedzieli, gdzie leży Polska. Następnie odwiedziliśmy Jan Mayen. W końcu dotarliśmy na Spitsbergen i plan był taki, żeby opłynąć cały archipelag Svalbardu i spróbować szczęścia, poszukać tej drogi między lodem gdzieś tam na północ, spróbując pobić zeszłoroczny rekord, a może i rekord świata.
Rekord to znaczy w jakim czasie?
W żegludze na północ. Chodzi o to, żeby osiągnąć jak najwyższą szerokość geograficzną, bez wmarzania w lód, bez zimowania tam.
No i udało się?
W zeszłym roku tak, w tym roku niestety nie. Spotkała nas wielka niespodzianka, bo lód czekał na nas jeszcze poniżej 80 równoleżnika, gdzie w zeszłym roku, przypomnę, byliśmy na 82 stopnie 10 minut, czyli tego lodu było dużo, dużo, dużo więcej. Lód nie opuścił w ogóle tej wschodniej części Spitsbergenu, dlatego na przykład niedźwiedzie polarne nie odpłynęły na krach i mieliśmy okazję obserwować jej to bardzo blisko skupisk osiedli ludzkich, więc było zupełnie inaczej. No ale przez to, że było dużo lodu, było bardzo ciekawie i dużo takich właśnie przeżyć stricte arktycznych.
Ile załoga liczyła? Ile osób płynęło?
Podzieliliśmy cały projekt na 8 etapów, więc w sumie było 50, bodajże 9 uczestników i 4 kapitanów.
Arktyczni żeglarze pokonali w sumie ponad 8 tysięcy mil morskich. Na pokładzie wysłużonego jachtu Barlovento II spędzili w sumie 134 dni. Najzimniej było oczywiście na północnym Spitsbergenie, mimo że podróżnicy trafili na arktyczne lato. Jak mówi szef ekspedycji kapitan Sotkiewicz, żeglowanie między górami lodowymi to wielkie wyzwanie, ale uczestnicy wyprawy nie robili sobie nic z tego, bo nie płynęli tam po raz pierwszy. Dziewczyny, które popłynęły na lodowiec, do dzisiaj mają lodowe, niebieskie sny, bo lód, jak się okazuje, wcale nie jest biały.
Mieliśmy dobrą pogodę, parę pól lodowych, no to rzeczywiście jakieś utrudnienie.
Pola lodowe przeszliście bez problemu?
Bez problemu, jednak doświadczenie, wiedza kapitana robi swoje, a zgrana załoga zachowuje się tak, jak należy.
Śni się pani jeszcze Arktyka?
Arktyka mi się zawsze śni. Ja tam wracam co roku, więc myślę, że będę wracała. Lodowiec robi wrażenie niesamowite. Duża góra lodowa, która stoi przed kajakiem.
A co panie zapamiętałyście z tej podróży, oprócz tego pływania kajakami pod lodowcem? Tak naprawdę to po co się płynie na Arktykę, na taką szerokość geograficzną?
Widzieć, że lodowiec jest niebieski. To jest nieprawdopodobne. Człowiekowi się wydaje, że lód jest biały. Barwy Arktyki od czystej bieli po granat. Coś nieprawdopodobnego.
Kiedy wspólnie z Patrycją podpłynęliśmy kajakiem i te wielkie bloki lodu, które leciały z wielkim łoskotem do wody, robiąc dwumetrową falę. To było niesamowite. Śni się mi trochę.
Monika Grońska.
Dlaczego pani popłynęła?
No, poznałam Maćka, poznałam ludzi, opowiedzieli mi, jak jest tam fajnie. No i rzeczywiście piękna przygoda. Po prostu obejrzałam zdjęcia i postanowiłam, że chcę to zobaczyć na własne oczy. Góry lodowe w Grenlandii, Jan Mayen w słońcu, Inuitów, morsy, niedźwiedzie polarne.
Jak się trzeba ubrać, żeby nie zmarznąć tam w takim klimacie, bo temperatura to jest poniżej?
No poniżej 3, minus 4 stopnie.
To nie było tak zimno.
Bardzo zimno nie, ale jak wieje i jest wilgotno, to się robi naprawdę chłodno wtedy.
Mieliście jakieś specjalne ubrania, czy takie tutaj stąd przywiezione?
Przywiezione z Polski, ale kilka warstw takich lekkich, ciepłych, żeglarskich ubrań. Sztormiaki porządne i daliśmy radę.
Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Jestem dumny z tego, że mogliśmy brać udział, wspomóc tą wyprawę w sensie organizacyjnym, umożliwiając zarówno godne pożegnanie przy wypłynięciu, jak i powitanie. Ale najważniejsze chyba dla mnie jest, i z tego się bardzo cieszę, że ta ilość tych osób, które tam brały udział, to są świetni ambasadorzy poznawania świata, takiego surowego, ale jednocześnie bardzo pięknego, o zwyczajach, które niestety nieraz w tej cywilizacji naszej często giną. W związku z tym potrzebne są służby, jakieś tam mundurowe, jakieś tam prawa, jakieś tam paragrafy, a tam jest bardzo proste życie wytyczone prawami natury. I mówienie o tym i młodzieży, i tym starszym jest na pewno ich ważkim teraz zadaniem.
Ewa Banaszek, Warszawa.
Co panią tam przede wszystkim zaciekawiło, zdziwiło, zaskoczyło?
Grenlandczycy zdecydowanie różnią się od Europejczyków. Mimo że Grenlandia jest terytorium duńskim i system edukacji jest duński, tak naprawdę Grenlandczycy wciąż kultywują swoje dawne tradycje i organizacja społeczna i sposób życia jest głęboko różny od europejskiego. Większość z nich ma europejskie zawody. Człowiek, który pozwoli nam tankować wodę u siebie w domu, ponieważ nie było żadnego miejsca, z którego moglibyśmy nabrać wodę, jest operatorem dźwigu portowego. Spędził kilka lat w Europie, natomiast wrócił do siebie na Grenlandię, bo twierdzi, że tylko tam czuje się u siebie w domu. Dźwig portowy pracuje tylko 2-3 dni w tygodniu. Pozostałą część czasu spędza polując albo na foki, albo łowiąc ryby, a zimą rzeźbi w kościach renifera i w rogach narwala. To jest jego hobby. A tam w ogóle bardzo wiele osób właśnie próbuje ten wolny czas, który mają dzięki temu, że Dania w jakiś sposób sponsoruje życie na Grenlandii, spędzać w sposób twórczy albo właśnie na polowaniu i na łowieniu ryb. Mam wrażenie, to jest moje subiektywne wrażenie, absolutnie nie jestem antropologiem kultury i nie mam żadnych podstaw, żeby tak mówić, ale to było moje wrażenie, że kultura zbieracko-łowiecka, która była dawniej, integrowała społeczność Eskimosów, teraz u współczesnych Grenlandczyków dalej trwa, dalej ważne jest to, jak dobrym jesteś myśliwym, jak dobrym jesteś łowcą. Jest to w jakiś sposób fascynujące, ponieważ życie tam jest proste. Nie ma tego wszystkiego, co jest poprawnością polityczną tak zwaną w Europie, kiedy mamy, udajemy, że mięso nie pochodzi ze zwierząt. Nie, nie, tam jest wprost. Jedziesz, jeżeli chcesz zjeść mięso, musisz zabić jakieś zwierzę. Jest to bardzo brutalne w pierwszym momencie. Jest to trudne zdarzenie, kiedy trafia się w Arktykę po raz pierwszy, ale jest to przynajmniej autentyczne.
A co się je?
Inuici generalnie jedzą... Sklepy są zaopatrzone po europejsku. Natomiast wiadomo, że ich tradycyjna dieta bazuje na mięsie, a w rejonach tam, gdzie ja, bardziej na południu, tam gdzie ja byłam, na wschodniej Grenlandii, tam były polowanie na foki, szczególnie młode, są jadane. Aczkolwiek próbowaliśmy surowego mięsa foki, nie pachnie najpiękniej. Polują na wieloryby. Jedzą mięso wielorybów. One są spożywane praktycznie w całości. Dostają fiszbiny, kości, tylko tyle. Natomiast...
Pani jadła wieloryba?
Jadłam wieloryba. Długo się zastanawialiśmy, czy kupić mięso wieloryba. W końcu w zasadzie polowanie na wieloryby nie są godne pochwały. Z drugiej strony Grenlandczycy już tego wieloryba upolowali. Oni go zjedzą. Stwierdziliśmy, że okej, spróbujemy tego mięsa. Skrzyżowanie dobrej wołowiny z wątróbką o lekkim aromacie ryby.
Czyli dobre mięso.
Piękne mięso. Piękne jest z punktu widzenia kucharskiego, przepiękne mięso.
A jak się to gotuje? Smaży, piecze?
Zrobiliśmy steki, a następnego dnia gulasz. Jak z wołowiną. Nie ma tradycyjnych trunków, ponieważ alkohol pojawił się na Grenlandii wraz z niszczącym wpływem Europejczyków. Bary i sklepy z alkoholem są popularne. Jest duże spożycie. Widać, mimo że te miejscowości są nieduże, widać na ulicach osoby pijane. Czasami jest to dość drastyczne, natomiast trzeba mieć świadomość, że to nie ich kultura, tylko to jest wynik nie najfajniejszego podejścia do kolonizacji, które miało miejsce jakiś czas temu. Teraz Grenlandczycy bez wątpienia budują od podstaw własną autonomiczność, tożsamość. Podkreślają, że są ze wschodniej Grenlandii, podkreślają, że stąd pochodzą. A wydaje się, że ta społeczność dzięki może teraz mądrzejszemu patronatowi duńskiemu wychodzi na prostą.
Czyli ile w sumie pokonaliście tych miejscowości?
A więc tak, byliśmy na Islandii, tam startowały te górne etapy. Na Grenlandii byliśmy w Tasila, Kulusuk, Kungmiut. Do dwóch kolejnych miejscowości zagrodził nam drogę lód. Potem jeszcze bardziej na północ jedną miejscowość odwiedził Maciek Sutkiewicz. Proszę wybaczyć, nie powtórzę nazwy. Jeszcze się nie nauczyłam, jak to się wymawia.
Ile w sumie byliście na wyprawie?
Wyprawa trwała w sumie 134 dni. Przepłynęliśmy 8560 mil morskich, mniej więcej.
Ale nie było strasznie zimno.
Na moim etapie nie. Trafił się tylko jeden zimny dzień. Natomiast ekipa już piątego etapu, czyli ci, którzy byli na północnym Spitsbergenie, oni mogli narzekać na zimno. Tam było naprawdę... W okolicach zera padał śnieg, wiał silny wiatr. Oni mogli zmarznąć. Wiatr wieje i jest wilgotno. W tym momencie robi się makabrycznie, jakby temperatura odczuwalna jest makabrycznie zimna. A przed zimnem, przed mrozem łatwo się zabezpieczyć, przed wiatrem i wilgocią dużo trudniej. Tak, to była moja druga wyprawa w Arktykę i oczywiście wrócę w Arktykę. Nie ma o niej ulega wątpliwości.
W ekspedycji Maćka Sutkiewicza brali też udział żeglarze z całej Polski.
Dariusz Zuber z Pszczyny.
Tam się pan uczył żeglarstwa?
No właśnie, że nie. Pomimo, że jestem z Pszczyny, ale całe wszystkie stopnie żeglarskie, cała moja nauka, to wszystko jest związane z Gdańskiem właśnie, czyli w 1977 roku, a dokładnie na jezioraku robiłem pierwszy patent żeglarza jachtowego, później w 1980 roku sternika jachtowego, to jest w Gdańsku, w Górkach Zachodnich, sternika morskiego w 1986, no i później kapitana też tutaj właśnie w Gdańsku. Więc pomimo, że jestem z Pszczyny, ale bardzo związany z Gdańskiem. Ja miałem chyba w tym roku jakieś takie sprzyjające warunki, bo właśnie wiało, nawet tam powiedzmy 7-8 skali Beauforta, ale korzystne kierunki, czyli wiały nam pełny wiatr albo bakszta, więc mogliśmy płynąć spokojnie do przodu.
Czyli żeglarze, tak jak pan powiedział, płynęli z wiatrem cały czas.
Tak, płynęliśmy z wiatrem, właśnie to było dla nas sprzyjające.
wymagający, dlatego też czasowo wszędzie zdążyliśmy dopłynąć i też właśnie dużo zwiedzaliśmy. I to był taki plus, że mogliśmy pogodzić nie tylko żeglarstwo, płynięcie, ale właśnie też zwiedzanie różnych wysp, portów. I to było bardzo właśnie przyjemne.
Pan jakie etapy przede wszystkim prowadził? W jakich pan brał udział?
Więc ja pierwszy etap startowałem tutaj z Gdyni, czyli Gdynia, Kopenhaga, następnie Skagen i Bergen. W Bergen była wymiana załogi i drugi etap właśnie prowadziłem z Bergen do Islandii. Tam płynęliśmy na Wyspy Szetlandzkie, Wyspy Owcze i właśnie dopłynę do Islandii. No i tam kończyłem drugi etap, czyli prowadziłem dwa etapy.
Czyli takie etapy ile czasu trwają?
4 tygodnie. Płynąłem miesiąc, więc bardzo przyjemnie taki okres 4-tygodniowy. Przede wszystkim to bardzo mi się podobała Islandia, muszę powiedzieć, Wyspy Owce, bo tam byłem po raz pierwszy.
Mogliście wysiąść?
Tak, zwiedzaliśmy, wypożyczaliśmy samochody, więc naprawdę było to bardzo przyjemne pod tym względem, że oprócz tego, że płynęliśmy, ale na Wyspach Szetlandzkich, właśnie na Wyspach Owcze wypożyczaliśmy samochody i te wyspy naprawdę pozwiedzaliśmy. Dlatego, że mieliśmy te sprzyjające warunki, to mogliśmy tam na przykład 2 dni być na Wyspach Szetlandzkich, 2 dni na Wyspach Owczych i tydzień w Islandii, więc to był ten wielki plus, bo po zejściu z jachtu to jeszcze zostaliśmy trochę dłużej, spaliśmy tam właśnie w hotelach, no i też właśnie mieliśmy okazję przez 6 dni poznawać Islandię już samochodem, ale to też jest wielka sprawa.
A na Grenlandii też pan był?
Nie, właśnie ja nie płynąłem, ale wszystko tak sobie planuję, że tak w tym roku, z uwagi na to, że mam za miesiąc obchodzę 50, więc w tym roku była Islandia, w styczniu jadę się rozgrzać na Karaiby, ale właśnie w czerwcu na Barlovento płyniemy na Spitsbergen, a może w następnym roku za 2, za 3 właśnie znowu gdzieś tam na Grenlandii.
Temperatury takie jak dziś w Gdyni, -2, -3, tak. Nie zimniej wcale, tutaj też jest chłodno.
Tu jest chłodno, tak, właśnie to jest tak jak dzisiaj chyba, tak my płynęliśmy, to najtrudniejsze co jest, to jest wiatr, bo to, że jak jest temperatura tam 2 stopnie plus, czy 3, czy 4, natomiast najtrudniejsze co jest, to jest wiatr. To jest właśnie, że jak jest mocny wiatr, zimny wiatr, jak wie tam 6-7 w skali Beauforta, to jest potwornie zimno, że wachta, która trwa 4 godziny, to naprawdę jest ciężko wytrzymać i trzeba być potwornie grubo ubrany, dobre sztormiaki trzeba mieć, więc osoby, które gdzieś chcą tam płynąć, to podpowiadam, że trzeba naprawdę kupić sobie bardzo dobre sztormiaki, a są takie, więc później można to już wszystko wytrzymać.
Kilka warstw odzieży.
Faktycznie, system taki cebulkowy, ubierania się, więc dużo, dużo różnych rzeczy, ale naprawdę pływając to proszę chodzić na różne strony, bo to można znaleźć, gdzie, jak się ubierać, co ubierać, bo naprawdę jest to rejs, jest rejsem, a najgorsze co jest, jak ktoś się później no niestety rozchoruje, przyziębi, a warunki no różne są.
A były jakieś trudne sytuacje?
U mnie właśnie nie. Muszę powiedzieć, przez to, że miałem też doświadczoną załogę, pomimo że wiekiem młodą, ale doświadczoną załogę i nie mieliśmy raczej jakichś takich kłopotów.
Jasne. Czyli wraca pan w czerwcu ponownie w te lody?
No chcę właśnie płynąć na tym Barlovento, bo jestem w ogóle w tym jachcie zakochany, pływałem już kilkakrotnie, no i to jestem ze Śląska, jestem członkiem tego klubu, no i dlatego chcę, w przyszłym roku chcemy płynąć w ogóle właśnie.
A jacht surowy, prosty, bez żadnej elektroniki, chyba się najlepiej spisywał w tamtych rejonach.
Tak, on jest surowy faktycznie, no ta elektronika podstawowa, które tu są jak najbardziej, natomiast no tak tutaj wspominały też Maciek i to no niestety nie ma tutaj ciepłej wody, więc myliśmy się tak, jak się myliśmy.
Ale podgrzać jakąś ją można.
Podgrzać tak, w kuchni,
kombuzie. Tak, czyli trzeba czekać, kolejka tak, do ciepłej wody.
Tak, w kombuzie właśnie każdy miał tam swój kubek ciepłej wody, się mył. Ale to naprawdę wszystko
do przejścia.
Do przejścia i naprawdę wszystkich namawiam gorąco na właśnie na takie rejsy.
Co pan najmilej będzie wspominał?
To jest chyba to, że powiem, najmilsze co było, jak się dopłynęło do Islandii. Jako kapitan to muszę być najszczęśliwszy, jak dopłynąłem do Islandii. Tak, teraz tutaj właśnie stoi Barlovento, to samo jak już stałem w Islandii, szczęśliwy, jak cały, załoga cała, to jest chyba najbardziej taki moment wzruszający dla każdego kapitana, jak dopłynął tam, gdzie chciał.
Maciej Sotkiewicz planuje już kolejną wyprawę.
jako że kiedyś miałem już przyjemność żeglować po wodach wokół Hornu, po Patagonii, miałem też przyjemność być na Antarktydzie, to w tym roku realizuję jakby kolejną część moich marzeń. Przede mną Cieśnina Magellana, zakończona obejściem Hornu, czyli chcę zrobić taką pełną pętlę przez całą Cieśninę Magellana, wypłynąć na Pacyfik i z Pacyfiku wrócić w Patagonię i opłynąć Horn.
A ma jakie jednostce?
Jednostka nazywa się Isfuglen, czyli jest to duńska nazwa, tłumaczona na polski, tłumaczona jako zimorodek.
To jest jacht skąd?
Jacht jest nasz, z Gdańska. Jest to jacht kupiony przez jednego z moich przyjaciół. Dawny jacht duński. Mówi się, że jachtom nie zmienia się. Jachty mają swoją duszę, więc nie zmienia się im nazw. Ale od 6 lat jacht stoi w jachtklubie Stoczni Gdańskiej.
Dlaczego akurat teraz ten termin?
Teraz jest, trwa tam wiosna, niedługo zacznie się tam lato. Wiadomo, jest zupełnie odwrotnie niż u nas. Tutaj temperatury bardzo spadają, tam rosną, więc jest szansa, że tam już teraz będzie tak jak tutaj.
A proszę powiedzieć, ta jednostka, o której pan mówił na konferencji prasowej, że to jest jednostka no, skromnie wyposażona. To jest, można powiedzieć, taki standard, żeby pływać w taką jednostką właśnie w takich warunkach. Ona się najlepiej sprawdza. Na czym polega ta jej skromność? Czego tutaj nie ma, co jest?
Powiem tak, taki jacht mamy do dyspozycji. Podejrzewam, że ktoś przyszedł i powiedział, proszę bardzo, macie luksusowy jacht z ogrzewaniem, ciepłą wodą, prysznicem, odsalarką i tak dalej, to pewnie byśmy skorzystali z tego chętnie. Natomiast no, nie jest to budżet, nie mamy sponsorów, wszystko składamy się na tą wyprawę, dlatego na taki sprzęt nas stać, takim sprzętem pływamy.
Ale spisuje się dobrze.
Spisuje się dobrze, jest bardzo wytrzymały, jest bardzo mocny i tak dalej. Natomiast nie ma na nim na przykład ciepłej wody. Nie ma na nim bieżącej wody, czyli żadnych elektrycznych pompek. Wszystko jest na nożne pompki. Nie mamy także na przykład prysznica, więc prysznic tylko na brzegu albo jakiś improwizowany mocno. Nie ma tutaj na przykład piekarnika. Jest to do przejścia, tak oczywiście. Jest to jednostka. Ważne, żeby było sucho, ważne, żeby było bezpiecznie, ważne, żeby było dużo miejsca na te rzeczy wyprawowe, bo my tu musimy zabrać mnóstwo właśnie jakichś agregatów, jakichś czekanów, jakichś tyczek. Nie jesteśmy w stanie zabrać żywności dla 9 osób na 130 parę dni, bo to byłyby olbrzymie ilości, chyba żebyśmy nastawili się na liofilizaty, ale skoro mogę zrobić zakupy, na Szpicbergenie, na Grenlandii też żyją ludzie, oni też muszą robić zakupy. Mało tego, daje nam tą unikatową szansę jedzenia rzeczy świeżych, jedzenia rzeczy lokalnych. No bo jakim przeżyciem Grenlandii byłoby to popłynąć tam i jeść liofilizowaną papkę, tak? Skoro mogę na przykład kupić mięso z woła piżmowego, czy mięso z niedźwiedzia, które wcale nie było droższe niż nasza wołowina w markecie.
Jedliście fokę?
Nie, z racji tego, że po pierwsze tam, gdzie my byliśmy, nie łowi się w ogóle fok, a tam, gdzie była poprzednia załoga, foki się owszem łowi. Zresztą foki też się łowi czasami na Spitsbergenie, natomiast one nie są mięsem jadalnym, to jest mięso, którym się karmi psy pociągowe. Podobno jada się małe, to jest jakiś przysmak, natomiast jest to rzadkość. Zdziwiło mnie to, że tam na górze Grenlandii, jakby w tej najwyżej położonej osadzie, w ogóle nie łowi się wielorybów, w ogóle nie ma tego kontaktu z wodą jakby. Oni w ogóle nie żyją. Oni żyją jakby przy wodzie, ale tuż obok. Czyli nie mają pomostów, nie mają infrastruktury, nie mają kutrów rybackich, nie mają nic, nie łowią ryb na przykład. Przecież Grenlandczyk nam się wydawało, że to jest taki prehistoryczny człowiek, który pływa kajakiem i łowi foki, łowi ryby. Tymczasem okazuje się, że nie, że to są normalni lądowi myśliwi, którzy nie mają z wodą nic wspólnego. Tak, cel zrealizowany, ale tak jak to w Arktyce. Arktyka wykazała swoją wyższość, zostaje taki pewien niedosyt. My tam kiedyś jeszcze wrócimy. Nie wiem, czy w przyszłym roku, bo są plany już na inną część Arktyki znowu, żeby pożeglować gdzieś, gdzie nas jeszcze nie było, ale wiem, że wrócimy w okolice Spitsbergenu i to marzenie, żeby dopłynąć jak najbliżej bieguna, wiecznie aktualne.
A co pana tak ciągnie w te lody i w ten chłód, panie kapitanie?
Ta dzikość. Te właśnie zwierzęta, to, że mogę podpłynąć kajakiem do foki, ona się mnie nie boi. To, że słońce nie zachodzi przez... Mój dzień najdłuższy w tym roku trwał 360 parę godzin. Bez zachodu słońca. Było mgliście, było sztormowo, było różnie, natomiast przepięknie. To po prostu... I to jest to, że właśnie, że możemy żeglować tam, gdzie w ogóle nie ma ludzi, gdzie ludzie nie przypływają, tam, gdzie nie pływają żadne statki wycieczkowe i czuć się jak odkrywce.
A te góry lodowe, które mijaliście, nie są niebezpieczne?
Powiem tak, są.
Właśnie. Jak to jest? Bo sporo tych gór, kilkadziesiąt, tak? Pan mówił 90.
90 naraz w polu widzenia. Jakbyśmy mieli policzyć wszystkie góry lodowe, które widzieliśmy w trakcie tej wyprawy, to byłoby naprawdę długie, długie zliczanie. Natomiast mamy na jachcie radar, prowadzimy obserwacje, jest nas dużo, nie jest to żegluga samotna. Często zmieniamy się na wachtach, a kiedy trzeba, to jest tak na przykład, że naraz na wachcie jest połowa załogi, czy jest nas na przykład pięcioro na górze, wypatrujemy. Poza tym nikt nas nie goni, my się nie musimy śpieszyć, czyli jak jest gorsza pogoda, możemy zwolnić. zwolnić. Jak jest mgła, możemy zwolnić, możemy płynąć bezpieczniej, wolniej, ostrożniej i dlatego myślę, że można. No nie jesteśmy pierwszą ekipą, która pływa tam, gdzie są góry lodowe. Ludzie tam pływali od zawsze i coś tych ludzi ciągnie w tą Arktykę. No.
A ta jednostka skąd jest, gdzie ona sumuje, przez kogo jest robiona?
Ta jednostka została zbudowana w Szczecinie w 1988 roku dla żeglarskiego klubu morskiego w Katowicach. I oni dalej są armatorem, się opiekują tym jachtem. Natomiast jacht przez ileś lat sumował przy nabrzeżu Petrobaltiku, no bo to też jakby przemysł górniczy. Natomiast w tej chwili jacht sumuje także tuż obok Zimorodka po sąsiedzku w jachtklubie Stoczni Gdańskiej.
Kiedy pan wraca z kolejnej wyprawy z Hornu?
W okolicach Andrzejek jakoś tak, czyli 28 listopada powinienem być z powrotem w Polsce.
Zatem mniej więcej za kilka dni szykują się kolejne opowieści lodowego kapitana Macieja Sotkiewicza, tym razem z Hornu, na którym teraz, jak Państwo słyszeliście, wiosna. Dobranoc, kłania się Anna Rębas i realizator Stefan Kotek.